Audycja księdza Krzysztofa Ślicznego, diecezjalnego asystenta grup modlitwy Ojca Pio.
Dobry ojciec i uparta owieczka, korespondencja z Rafaeliną Czerazę.
Pokój i dobro. Bardzo serdecznie witam Was, drodzy radiosłuchacze, na kolejnym naszym spotkaniu ze Świętym Ojcem Pio. Chcemy towarzyszyć listom, które ojciec Pio pisał do swojej duchowej córki Rafaeliny Czerazę, albo właśnie ona pisała do swojego duchowego kierownika. Może niektórzy myślą, a gdzie to jest napisane, gdzie to można znaleźć? Już spieszę z pomocą. Ojciec Pio pisał bardzo wiele listów, w których pragnął spieszyć z pomocą duchową różnym osobom. I jest to podzielone jakby tak na takie cztery zbiory listów. Pierwszy zbiór listów to jego korespondencja z duchowymi kierownikami, do których on pisał, do ojca Augustyna i do ojca Benedykta. Drugi tom listów to jest jego korespondencja z jego duchową córką Rafaeliną Czerazę i właśnie chcemy się nad tym zbiorem listów zatrzymywać. To czynimy już od sporego czasu. Trzeci zbiór listów to jego listy z różnymi córkami duchowymi. I czwarty zbiór listów ojca Pio to jego korespondencja z różnymi, przeróżnymi osobami. Różnych profesji, przeróżnych osób. A więc coś takiego i wielkiego trudu przetłumaczenia tego właśnie tych listów z języka oryginalnego, a więc języka włoskiego, podjęło się kapucyńskie wydawnictwo Serafin z Krakowa. Z tego też wydania korzystam i chciałbym Was właśnie zaprosić do tego, by może właśnie nie tyle czytać książki, w których jest opisane życie ojca Pio, jego różne wydarzenia, jego rys duchowy. To też jest ważne, oczywiście piękne, ale może warto czasem zajrzeć do tego, co jest takie podstawowe, pierwsze, do samego źródła, a więc do tych listów. Do rzeczy. Przejdźmy do kolejnego listu. Ten list, o którym dzisiaj będę mówił, to list napisany przez ojca Pio w Pietrelcinie 30 stycznia 1915 roku. Umiłowana córko Ojca Niebieskiego, dusza wasza niech stale będzie świątynią Ducha Świętego. Jezus i Maryja niech przez cały czas będą z wami i niech was pocieszają, jak zawsze, pośród utrapień. Niech tak się stanie. Tym razem miejcie dla mnie zrozumienie, jeśli napiszę zbyt krótko. Czuję, że pióro drży mi w ręku, mam chore serce. Choroba moja jest czysto duchowa. Ale nie sądźcie, że ciało nie bierze w niej udziału, i to w znacznej mierze. Jest to choroba tych, co miłują Pana. Nie możecie sobie wyobrazić, jak smutny jest stan duszy, w której Jezus wywołał chorobę z miłości. Jeśli macie trochę serca, módlcie się o moje rychłe uwolnienie. Nie ma innego ratunku dla duszy. Droga Rafaelino, widzę, że jestem coraz bardziej zadłużony u Najsłodszego Jezusa i nie widzę sposobu, jak miałbym te długi spłacić. Niech płomienie Bożej miłości prędko mnie wypalą. Wy w każdym razie módlcie się o to. Nie trapcie się tym, czy przysparzacie mi trochę trudu. Dla uświęcenia duszy fatygi nigdy nie za wiele. Jeśli chodzi o mnie, chcę wam powiedzieć, że jak do tej pory nigdy nie sprawiliście mi kłopotu. Zatem nie pozwalajcie się zwyciężać demonowi w tej kwestii. Użalacie się, że wasza wola nie uczestniczy w poddaniu się woli Bożej. Czy jesteście pewna takiego stwierdzenia? Na miłość Boga nie przebijajcie mi duszy, wmawiając mi rzeczy, na których sama do końca się nie znacie. Wy, niestety, wypowiadając fiat, Chcielibyście to odczuć także w sercu jako pewien rodzaj zmysłowej słodyczy, ale czy nie powiedziałem wam, że stan duchowego oczyszczenia, któremu Pan zechciał was poddać, polega właśnie na ogołoceniu waszej duszy z tej odczuwalnej słodyczy, której się doświadcza służąc Bogu? Rozważcie fiat wypowiedziane przez Jezusa w Ogrodzie Oliwnym. Jak bardzo musiało mu ono ciążyć, aż po krwawy pot. I wypowiadajcie to fiat zarówno w czasie pomyślnym, jak i w przeciwnościach. Nie trapcie się ani nie łamcie sobie głowy tym, jak je wypowiadacie. Wiadomo, że w sprawach trudnych natura ucieka przed krzyżem, ale nie można twierdzić, że dusza nie podporządkowała się woli Bożej, kiedy widzimy, a pomimo silnych i zupełnie przeciwnych odczuć, czyni, co należy. Chcecie mieć dowód na to, że wasza wola wypowiada swoje fiat? Cnotę poznajemy po tym, co jej przeciwne. Będąc poddana surowej bądź lekkiej próbie, wszystko jedno jaki, powiedzcie mi, czy czujecie w sobie chęć zbuntowania się przeciwko Bogu? Albo lepiej, zróbmy rzecz niemożliwą. Spróbujcie się zbuntować. I powiedzcie mi, czy nie ogarnia was przerażenie na sam dźwięk tych bluźnierczych słów? A więc między tak a nie wcale nie ma i być nie może czegoś pośredniego. Jeśli wasza wola unika buntu, bądźcie pewna, że jest ona zarówno milcząco, jak i wyraźnie podporządkowana woli Bożej, a w konsekwencji także ona w jakiś sposób wypowiada swe fiat. Tymczasem wy troszczcie się, aby do tego wewnętrznego podporządkowania dodać także zewnętrzne, na ile to jest w waszej mocy. Mówicie mi, że w pewnych kwestiach wolelibyście trwać w niewiedzy, z obawy przed popadaniem w pychę. Ja tymczasem nie mogę pojąć, w jaki sposób dusza może się pysznić z powodu darów, jakie w sobie dostrzega. Wydaje mi się, że im bardziej dusza dostrzega w sobie bogactwo, tym bardziej ma powód do tego, by upokorzyć się przed Panem, ponieważ jego dary wzrastają, a ona nigdy nie zdoła wystarczająco zadowolić dawcy wszelkiego dobra. A wy czym się szczególnie chełpicie? Cóż takiego posiadacie, czego byście nie otrzymali? A jeśli wszystko otrzymaliście, to czemu się chełpicie, jakby to było waszą własnością? Porównaj pierwszy list świętego Pawła, apostoła do Koryntian, 4:7. Och, powtarzajcie sobie za każdym razem, gdy kusiciel chce w was wzbudzić pychę, wszystko to, co dobre we mnie, otrzymałam od Boga. Byłabym głupia, gdybym chełpiła się tym, co nie jest moje. Tak czyńcie i niczego się nie obawiajcie. Jeśli chodzi o lęk przed popadnięciem w pychę, odsyłam was do mego ostatniego listu, gdzie, jak sądzę, dość jasno to wytłumaczyłem. Miejcie litość i zaniechajcie wreszcie podejrzeń, jakie was nachodzą, że istnieją momenty, w których nie modlę się za was obie. Musicie wiedzieć, że nawet najprostsze czynności powierzam Bogu za wasze zdrowie, przede wszystkim duchowe, a potem cielesne. Bóg, któremu służę całym sercem, wie, ile prawdy jest w tym moim zapewnieniu. Jak najdalej odrzućcie od siebie diabelską wątpliwość co do tego, czy łaska Jezusa w was jest, czy nie. Zdaje mi się, że już mówiłem o tym wystarczająco jasno w wielu miejscach. Zatem bądźcie spokojni i z radością służcie Panu, Jemu ufajcie i zawsze na Niego się zdawajcie. Aby was przekonać, po raz kolejny odsyłam was do Pisma Świętego. Cytat. A ponieważ podobałeś się Bogu, powiedział anioł Rafael do Tobiasza, a w osobie Tobiasza do wszystkich dusz, było konieczne, aby pokusa cię wypróbowała. Nic więcej nie dodam. Niestety, sami dobrze wiecie, ilu pokusom i udrękom zostaliście dotychczas poddani. Podpisał brat Pio. Kochani, piękny list ojca Pio, zresztą ciężko powiedzieć o listach ojca Pio do Rafaeliny, że jakieś mogłyby być niepiękne, ale chodzi o to, że wiele bardzo przydatnych słów może być w tym liście dla Rafaeliny, która przeżywa wielkie skrupuły, która przeżywa trudności związane z udręką ducha, ale także i z tym cierpieniem fizycznym, cielesnym. Dlatego już zaczyna ten list ojciec Pio pięknie, pisząc do Rafaeliny, że twoja dusza jest świątynią Ducha Świętego. Kochani, może to jest dla nas znane, oczywiste, ale czy nie warto sobie o tym przypominać? Chociażby gdy w kościele parafialnym celebrowany jest właśnie podczas Eucharystii w rodzinie parafialnej ten sakrament Chrztu Świętego, w którym dziecko staje się dzieckiem Bożym. I Duch Święty przychodzi, aby napełniać to Boże Dziecię łaskami całej Trójcy Świętej. Dalej ojciec Pio pisze do Rafaeliny, pisząc o tej pomocy niesamowitej, o tym takim poświęceniu, o tym towarzyszeniu jej w drodze, bo Rafaelina czasem się zastanawia, myśli, a może tak nie jest, może ojciec za mnie się nie modli, a może o mnie zapomniał, a może ma dużo różnych innych rzeczy. No może takie czasem kobiece dzielenie włosu na czworo, ale ojciec Pio bardzo konkretnie pisze. Ja o tobie pamiętam, proszę nie szukaj tego, nie kombinuj, nie szukaj dziury w całym, jak to mówimy. I mówi nagle takie słowa, które bardzo mi się spodobały. Dla uświęcenia duszy fatygi nigdy za wiele. No właśnie, żeby ktoś nie myślał, a podejmuj jakieś działanie, a może ktoś się męczy i tak dalej. Nie, no właśnie, my musimy podejmować pewien trud, pewną fatygę po to, aby powstało jeszcze większe dobro. Dla naszych bliskich, dla tych, którzy proszą nas o pomoc, dla tych, których sami rozeznajemy, że warto im pomóc. Dla mnie taką pomocą są zawsze, gdy idę przez cmentarz, słowa, które zostały jakby umieszczone, wyżłobione, wyryte i podkreślone jakimś innym kolorem na odwrocie krzyża misyjnego. Ratuj duszę swoją. Ratuj duszę swoją. To miejsce cmentarza jakoś chyba szczególnie nas pokornie pragnie odwoływać do takiego spojrzenia bardziej również w te rzeczy nie tylko przyziemne, do wieczności. No bo właśnie, krocząc przez aleje, przy których znajdują się groby naszych bliskich, zadajemy sobie te pytania egzystencjalne, te pytania eschatologiczne, które nas odnoszą do końca czasów, do końca naszych dni, do zakończenia tego życia tutaj na ziemi. Ratuj duszę swoją. Może warto te słowa też przypominać w tym czasie, który przeżywamy, czas wielkopostny, czas pasyjny, czas, kiedy w wielu parafiach przeżywane są rekolekcje wielkopostne, kiedy szczególnie chcemy dbać właśnie o nasze serca, gdzie może powtarzana jest ta zwrotka tej rekolekcyjnej pieśni. Nie zamykajmy serc, zbawienia nadszedł czas, gdy Chrystus puka w drzwi, może ostatni raz, może ostatni raz. Pio towarzyszy swojej córce Rafaelinie. Mówi o tym, że stan duchowego oczyszczenia, który jej towarzyszy, właśnie polega na pozbyciu się, na ogołoceniu tej odczuwalnej słodyczy, której doświadcza służąc Panu Bogu. Jest to, jak to często mówią mistycy, osoby jakoś szczególnie rozkochane w Panu Bogu, jest to takie oczyszczenie, oczyszczenie duszy, oczyszczenie zmysłów, kiedy będąc blisko i jednocześnie tracimy to poczucie, ten smak. Czasem ktoś mówi, no właśnie, nie czuję Pana Boga. Autobiografia matki Teresy z Kalkuty właśnie nam tłumaczy, że ta kobieta, która była tak blisko Pana Boga, która służyła Panu Bogu, pomagając tym ludziom ulicy, tym bardzo cierpiącym, umierającym tam w Kalkucie, jednocześnie pokazuje, że ona przez wiele lat nie czuła Pana Boga, chociaż Jemu służyła, chociaż Jemu się oddawała, ale po ludzku tego nie czuła. To jest też ważne, odnosząc się do tego, że przecież przeżywała to na sposób kobiecy. A dla kobiety nie czuć jakiejś rzeczywistości to prawie jak nie żyć. Chcemy Bogu dziękować za to, że pozwala nam się doświadczyć. Pozwala nam czasem, od czasu do czasu także odczuć trochę słodyczy tej Jego obecności. Ktoś czasem mówi, ach, proszę księdza, jakie wspaniale przeżyłam takie dotknięcie serca, przeżyłem podczas ostatniej adoracji Najświętszego Sakramentu, podczas jakiegoś nabożeństwa, podczas tej Eucharystii, podczas takiego czy innego wydarzenia kościelnego, sakramentalnego, związanego z jakimś takim przekroczeniem właśnie progu świątyni. Chciejmy, drodzy, właśnie z taką wielką nadzieją do Pana Boga przychodzić. Ojciec Pio użył takich ciekawych słów o odnoszeniu się znowu do tego przeżywania przez Rafaelinę także tych trudności. Mówi, w sprawach trudnych natura ucieka przed krzyżem, bo Rafaelina często pisze, że właśnie boi się pewnych rzeczy, boi się lęka się cierpienia, zmagania. No właśnie, często jest tak, że natura ucieka przed krzyżem. Chcielibyśmy, no właśnie, zawsze być syci, zawsze być zdrowi. To pewnie też znajduje odbicie w tym, że najczęściej właśnie składając sobie życzenia mówimy, no życzę Ci zdrówka, życzę Ci zdrowia, życzę Ci pomyślności. Chcielibyśmy jakby zapewnić sobie taki dobrostan, a wiemy, że w życiu tak nie jest. Przychodzą chwile trudne, przychodzą kryzysy, przychodzą cierpienia, niezapowiedziane choroby. Chodzi o to, żeby właśnie to, co teraz przeżywam, oddawać się Panu Bogu. Pio pisze do Rafaeliny, słuchaj, to, co będzie łatwe, to, co będzie codzienne, to, co będzie przyjemne, to zanurzaj w Panu Bogu, ale także to, co jest trudne, to, co jest bolesne, to jest Twoim odrzuceniem, co jest zranieniem Twoim, to także oddawaj Panu Bogu. Bardzo spodobało mi się taki właśnie fragment z tego listu, w którym ojciec Pio, tłumacząc Rafaelinie właśnie te sprawy, pisze, Bóg, któremu służę całym sercem. Nie? To jest może, to powinna być taka trochę definicja nas, kapłanów, ale i powiem szerzej, nas chrześcijan, którzy chcemy być właśnie przy Panu Bogu, chcemy uczyć się służyć Panu Bogu całym sercem i chcemy przy Nim być i nie stracić żadnej chwili, aby być właśnie sługą Pana, tam gdzie jestem i służyć Mu nie tylko słowami, ale także naszym trwaniem, trwaniem przy modlitwie, trwaniem w hojności, a więc w jakiejś formie jałmużny. Chcemy trwać przy Nim w przeżywanym poście, podejmowanym poście, podejmowanym go z wielką nadzieją w sercu, że właśnie Pan Bóg tego pragnie, aby poprzez post również spieszyć z pomocą. Jezus mówił, że czasem w niektórych momentach ten rodzaj złych duchów wyrzuca się tylko modlitwą i postem. To tym bardziej dla nas, kochani, takie zaproszenie do tego, byśmy nie szczędzili serca. Miejmy odwagę być bliżej Pana Boga, mimo odwagę hojnie sobie nawzajem służyć. Dobrego Wielkiego Postu, niech dobry Pan umacnia nas w tej naszej hojności wobec Niego i wobec tych, których postawi na naszej drodze. Szczęść Boże!
Audycja księdza Krzysztofa Ślicznego, diecezjalnego asystenta grup modlitwy Ojca Pio.